Proszę Państwa, w naszym studio przedstawiciele Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, ojcowie biali. Witamy serdecznie ojca Marcina Zagułę i kleryka Kamila Tomasiaka. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgromadzenia Misjonarzy Afryki dokładnie przyjechali ojcowie z Lublina, z domu ojców białych w Lublinie, bo to jedyny dom w Polsce tego zgromadzenia.
Tak właśnie, jedynym domem jest nasz dom w Natalinie koło Lublina, gdzie jest to nasze seminarium i miejsce, w którym zaczynamy naszą formację, aby później pojechać do Afryki i służyć ludziom w Afryce.
Skąd wzięli się ojcowie biali w Polsce? Może zacznijmy od tego, jakie są korzenie tego zgromadzenia, bo u nas tutaj w diecezji ojcowie nie są tak znani jak na pewno w Lublinie, więc warto przyjrzeć się zgromadzeniu.
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki powstało w 1868 roku w Algierii. Założycielem był ksiądz kardynał Karol Lavigerie, który jest Francuzem, a był prymasem Afryki w tamtym czasie. I widząc, że chrześcijańska populacja, która była w Algierii, ma księży francuskich, którzy przyjeżdżali, ale ludność muzułmańska nie miała swoich duszpasterzy, czy nie miała ludzi, którzy mogliby do niej iść, kardynał postanowił, aby powstało zgromadzenie, które pójdzie właśnie w stronę tych, którzy są w islamie lub ci, którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. W tym czasie, w tych latach 50., 60. XIX wieku, to był czas, kiedy powstały również Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Kombonie, Werbiści i te wszystkie zgromadzenia szły z misją ewangelizacyjną dla Afryki, dla Azji, dla Oceanii. Ameryka Południowa była trochę wcześniej. I kiedy zgromadzenie powstało, najpierw byli tam Francuzi, później dołączyli się bardzo szybko Brytyjczycy, Belgowie, Holendrzy. 3 czy 4 lata później już zaczęli się przyłączać Kanadyjczycy. Natomiast polski rozdział zaczął się w sumie bardzo wcześniej, bo pierwszy Polak do zgromadzenia wstąpił w 1895 roku, ale jako Francuz. I od tego czasu właściwie do dzisiaj cały czas jakiś Polak w zgromadzeniu był. Natomiast rozdział Polska, dom w Polsce, formacja w Polsce, to jest już bardzo nowa historia, 1985 rok, kiedy dwaj misjonarze Afryki, ojcowie Lazaro i Herman, przyjeżdżają, aby stworzyć pierwszy dom, w którym zaczęliśmy pracować. No i dzisiaj jesteśmy już 31 lat obecni w Polsce.
Dom zgromadzenia działa jako jedyny w Polsce, ale owoce działalności sięgają, jak widać, do diecezji siedleckiej, bo mamy tutaj w naszej diecezji niebawem dużą uroczystość, też wyjątkową. Ale to może ojciec zdradzić, ja nie będę zdradzać.
Jesteśmy w diecezji siedleckiej, jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy wreszcie obecni w diecezji siedleckiej. 1 października jeden z naszych współbraci, który pochodzi z diecezji, zostanie wyświęcony na kapłana w jego rodzinnej parafii w Wandowie. I jest to oczywiście dla zgromadzenia radość, ale dla kościoła lokalnego z Wandowa też jest to radość i możliwość wysłania misjonarza na misję. Ojciec Mateusz Wężyk będzie wyświęcony 1 października, a 2 października odbędzie się msza święta prymicyjna, również w tym samym kościele.
Zazwyczaj święcenia przyjmowane są w miejscu, w którym znajduje się dom zgromadzenia, bądź też w diecezji, w której ten dom ma miejsce. A tymczasem wyjątkowe wydarzenie, bo nie często ma się okazję zobaczyć, jak wyglądają święcenia w parafii.
Jest to na pewno coś nowego dla Siedlec, dla w ogóle kościoła lokalnego w danej diecezji. Jak inni moi współbracia, ja również byliśmy święceni, to również było to w naszych parafiach, z których pochodzimy, w naszych diecezjach. I dlaczego tak? Nietypowo, dlatego że chcemy w tym rycie również włączyć lokalny kościół, parafię, która go wychowała, w której on się stawał młodym człowiekiem, ministrantem często, później człowiekiem zainteresowanym i poszedł do seminarium. I to jest właśnie ta parafia, w której on stał się tym pełnowartościowym człowiekiem, który dąży do kapłaństwa. I to ta parafia, często się zdarza tak, że to jest ten sam proboszcz, który go wysyłał do seminarium, to jest ten, który organizuje. I oni, cała parafia, wysyłają tego nowego misjonarza, aby mógł głosić dobrą nowinę w Afryce.
Z Wantowa misjonarz pojedzie do Afryki. Ojciec w zgromadzeniu jest ile lat?
O, już chyba będzie z 15 lat.
To spore doświadczenie i też misyjne doświadczenie, ale zanim o ojca doświadczeniu powiemy, to zapytam o to, jak ojciec rozpoznał tą drogę do Afryki, bo jednak zgromadzenie działające w odległych krańcach.
Na pewno ważne jest, żeby czuć tą chęć służenia, głoszenia dobrej nowiny poza swoim krajem. Często odwołujemy się do ostatniego rozdziału, ostatnich akapitów Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie Jezus Chrystus wysyła na cały świat, abyśmy szli, abyśmy głosili, abyśmy chrzcili, abyśmy tym wszystkim innym ludziom, którzy nie mieli tej możliwości, dali możliwość, aby mogli poznać Jezusa Chrystusa. I przypuszczam, zresztą może nasz kleryk to potwierdzi za chwilę, że każdy z nas gdzieś marzył na samym początku o tym, aby tą dobrą nowinę zanieść tym ludziom, którzy jeszcze o tym Jezusie nie słyszeli. I stąd się rodzi najczęściej to powołanie. A później jest dopiero na pewno i przemyślenie o kapłaństwie, o innych aspektach tej służby, ale ta pierwsza myśl to jest jak, w jaki sposób ludziom, którzy tego Jezusa nie znają, aby mogli go poznać.
Jak wygląda formacja w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki?
Naszą formację zaczynamy w Polsce 2 latami studiów filozoficznych. Jestem teraz po pierwszym roku właśnie tych studiów. Ważnym elementem jest nauka języka. Albo jest to język angielski, albo francuski, ponieważ są to 2 główne języki zgromadzenia. I teraz właśnie byłem na miesięcznym pobycie w Glasgow. Tam doskonaliłem swój język angielski, ponieważ za rok, po 2 latach studiów filozoficznych, wyjeżdżamy już do Afryki na rok nowicjatu. Dla osób, które znają język angielski, jest to Uganda albo Zambia, do tych krajów jedziemy. Dla osób, które znają język francuski, jest to Burkina Faso. I właśnie w Afryce po roku nowicjatu mamy kolejne 2 lata formacji. Jest to staż na parafii. Już to miejsce jest uzależnione od tego, co my czujemy, w jakim kraju chcielibyśmy służyć, no i oczywiście od woli naszych przełożonych. Po tych 3 latach w Afryce wracamy do Polski na wakacje 3-miesięczne i po tych wakacjach kolejnym etapem jest znowu Afryka, tym razem 4-letnie studia teologiczne.
W Afryce. Też jest nieczęsto spotykane, by studia podejmować właśnie w miejscu, w którym potem się pracuje. Jakie są zamierzenia w przypadku brata?
Dla mnie obecnie najciekawszym takim miejscem jest pierwsza ewangelizacja, czyli miejsce gdzieś w buszu, miejsca gdzieś z dala od cywilizacji, bo w Afryce, jak dobrze wiemy, są miasta rozwinięte, duże parafie, gdzie właśnie dostęp do tych mediów jest podobnie jak w naszym kraju, ale są również takie miejsca, gdzie jest problem z prądem, z tymi podstawowymi rzeczami, brakuje ich i no, mnie pociąga obecnie takie miejsca.
Czyli ekstremalne doznania z jednej strony, z drugiej strony duże wyzwanie, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii w tych miejscach. A ojciec był już na misjach w też dość wymagających miejscach na świecie. Jakie to były miejsca, jakie doświadczenia ma ojciec z pobytu na misjach?
No, moje doświadczenie to tak jak brat Kamil powiedział od nowicjatu. Ja byłem z tych, co się uczyli języka francuskiego, więc nowicjat w Burkina Faso, po czym pozwolono mi zostać i kontynuować w tym samym kraju, ale już w całkiem innej strefie. Pracowałem 100 kilometrów od Sahary. Ciekawostką może było to, że ja prosiłem o... Jest u nas taka właśnie możliwość. Małe wspólnoty chrześcijańskie i przewaga islamu. Więc na terenie naszej parafii 98-97% ludzi to wyznawcy islamu, a w miejscowości, w której byłem, była po prostu mała wspólnota chrześcijańska. Mieliśmy 16 kościołów dojazdowych na stażu. Chrześcijan może było 1000-1200 osób, a wielkość tego to jak wielkość byłego województwa kiedyś w Polsce, więc taka parafia. Po czym, po tym doświadczeniu pracy w tych małych wspólnotach, przez 3 lata byłem na teologii w Abidżanie i tam był całkiem inny kościół. Abidżan ma 7 milionów ludzi, to jest ogromne miasto z wieżowcami, z przepiękną katedrą, ale też z dzielnicami, gdzie są slumsy, gdzie się żyje bardzo trudno. I ojcowie Biali, jak często to robimy, wybrali slumsy, żeby zbudować swój dom i w tym domu, w tej dzielnicy, powiedzmy, oddalonej od centrum żyjemy. Tam były też ciekawe doświadczenia. Natomiast ten kościół jest inny, jest żywy, jest mocny, bo to jest samo południe Wybrzeża Kości Słoniowej, więc misjonarze od tamtej strony przyszli, więc ten kościół już ma tam 120 lat, jest mocny i potężny. No i potem była prośba o to, żeby po studiach, po święceniach kapłańskich powrócić do Afryki. Ja prosiłem, żeby wrócić do tej samej diecezji, w której pracowałem. Dostałem na to zgodę, wróciłem, natomiast już nie do tej samej parafii, do parafii jeszcze bardziej, jak to brat Kamil powiedział, jeszcze bardziej w buszu, więc nie mieliśmy prądu, nie mieliśmy wody bieżącej. Najbliższy asfalt był 107 kilometrów od nas, ale to był dobry czas.
To są trudne doświadczenia, bo z jednej strony trudne warunki życia w ogóle, z drugiej strony, tak jak ojciec wspomina, na misjach często ma się do czynienia z przewagą wyznawców chociażby islamu. No i słyszymy, co się dzieje na świecie. W tych miejscach niejednokrotnie przyznawanie się do wiary chrześcijańskiej bywa niebezpieczne. Niesie ze sobą pewne trudności, pewne zagrożenia. Jak ojciec patrzy na to świadczenie o Jezusie wśród islamistów?
Ważne jest, żebyśmy nie popełniali pewnych błędów, bo niestety media w Polsce są dosyć skrajne, a czasami są nieprzygotowane do tego, żeby rozmawiać o pewnych rzeczach. Islam, islamista, terrorysta to nie jest to samo. To wszystko trzeba rozdzielić. Islam też jest pojęciem względnym. Wielu dzisiaj, nawet teologów, zastanawia się, czy powinniśmy mówić islam czy islamy. Więc ja często mówię o tym, że to, co ja widzę w telewizji w Polsce, przeraża mnie, bo nie znam takiego islamu. Islam, który ja poznałem, jest islamem czarnym, który powoli się zaczyna radykalizować. Natomiast wiele wspólnych dzieł robiliśmy. Budowaliśmy razem szkoły, budowaliśmy razem studnie. W internacie naszym parafialnym na 40 dziewcząt, które mieszkały, 33 to były muzułmanki, więc ci rodzice nam zaufali, że my ich nie przechrzcimy, a równocześnie my wykazujemy się na tyle umiejętnym obyciem w tym kraju, że nie jesteśmy dla nich zagrożeniem. Co jest ważne, jeżeli pracujesz w kraju muzułmańskim, to musisz się do tego przygotować. Musisz wiedzieć, jak pewne rzeczy się odbywają, co można zrobić, czego nie można zrobić. Nie można się zachowywać trochę jak słoń w sklepie z porcelaną, prawda? Jeżeli wiesz, że w twojej wiosce czy w twoim regionie są wahabici, to jak jesteś mężczyzną, no to nie wystawiaj ręki, bo nie otrzymasz tej drugiej ręki, bo nie mogą, po prostu mają takie zasady. Więc trudno od nich wymagać czegoś, czego normalnie nie robią. Nawet swoim własnym mężczyznom, w cudzysłowie, nie podają ręki te kobiety, więc dlaczego mają ją podawać chrześcijanom? No. Duże przygotowanie na pewno trzeba do tego. Często odwołuję się do tego, co usłyszałem jeszcze w czasie formacji, kiedy jeden z naszych formatorów mówił: słuchaj, masz 2 oczu, 2 uszu i tylko 1 buzię. Więc 2 razy obserwuj, 2 razy słuchaj i tylko 1 krytykuj. żeby powiedzieć, nim zaczniesz dyskutować, nim zaczniesz krytykować, poznaj tych, z którymi się spotykasz. Islam czalny jest mniej radykalny, na pewno dzisiaj. Natomiast dzięki mediom, również internetowi, również możliwościom łatwiejszych podróży, ten islam również zaczyna się radykalizować. On dąży w jakimś tam stopniu powoli w stronę tego fundamentalizmu, ale jeszcze jest daleko. Natomiast ten islam, który spotkamy w Algierii, w Tunezji, w Libii, które również są w Afryce, no to on już będzie inny, on już będzie bardziej radykalny. Czy da się żyć wśród muzułmanów? Ja myślę, że tak. Mój mechanik mojego motoru, Abdullah, to dobry człowiek, który zawsze, kiedy było potrzeba, to naprawiał mój motor, a kiedy trzeba było naprawić dzwonnicę, to zadzwoniłem do niego, bo mówię, sam se nie poradzę, więc razem będziemy włazić na tą dzwonnicę. Żaden katolik nie odważył mi się pomóc, albo pomógł mi muzułmanin przy tym, żeby tą dzwonnicę naprawić, więc no właśnie, takie rzeczy, które może są dziwne, ale pokazują, jeżeli poznasz tych ludzi, jeżeli zaakceptujesz ich kulturę, również oni zaczynają ciebie akceptować. Natomiast nie mówię, że islamu się nie trzeba obawiać. W żadnym wypadku. Mówię, że ten islam, który spotkałem, jest inny od tego, który widzi się tutaj w telewizji.
Tak się zastanawiam też nad obecnością chrześcijan wśród muzułmanów, nad samym sensem istnienia misjonarzy właśnie w takich miejscach. Wyjaśnijmy może, czy chodzi bardziej o to, by pokazać, że chrześcijanie istnieją, że wierzą w Boga, że jest to inny Bóg niż ten, w którego wierzą muzułmanie, czy chodzi o to, by muzułmanie przekonali się jednak do Kościoła katolickiego?
To jest skomplikowany problem tak naprawdę, bo wielu próbowało to rozwiązać. Natomiast wiedzmy o tym, że jak mówią dokumenty Kościoła, Duch Święty jest przed misjonarzami w danym rejonie. Wszędzie, gdzie są ludzie, jest chrześcijaństwo, jest Jezus Chrystus, tylko że oni jeszcze o tym nie wiedzą. I wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że wszędzie gdzieś tam są chrześcijanie. I teraz, jak ja mówię, na terenie naszej parafii, która miała 6000 kilometrów kwadratowych, 19 stacji dojazdowych, chrześcijan było niecałe 1000. Czy możemy im odmówić sakramentów? Czy możemy im odmówić Eucharystii? Czy możemy im odmówić spowiedzi? Czy możemy im odmówić chrztu? Tylko dlatego, że ich jest mało? I właśnie po to są chyba misjonarze, że właśnie w takich miejscach, nawet jak trzeba przejechać 100 kilometrów, 150 kilometrów, żeby na mszy było 3 osoby, ale możliwość spotkania kapłana, możliwość wyspowiadania się, możliwość uczestniczenia w Eucharystii powoduje, że ci ludzie są dumni, że są chrześcijanami. To nie jest moje doświadczenie, ale jeden z moich współbraci opowiadał mi, że i jeździł 700 kilometrów, aby odprawić mszę dla jednej osoby. Co prawda raz na rok, ale to robił, żeby pokazać również, że ci wszyscy inni ludzie, którzy są gdzieś tam daleko, mają prawo do tych sakramentów. I może jedna dygresja, która gdzieś zawsze mi wchodzi do głowy, jak słyszę takie pytania, to jest to, że my w Polsce nie nauczyliśmy się szanować tego, że ta msza jest codzienna. Na moich stacjach dojazdowych msza była raz na 6 tygodni. Było nas 3 kapłanów, 19 stacji dojazdowych. Żeby tam dojechać do jednej z tych stacji, to był wysiłek, więc poważne sprawy. Często nie wracaliśmy do domu, tylko żeśmy kontynuowali. Robiliśmy tak zwane turne.
Ale jakże wyczekani byli ojcowie.
Tak. I właśnie ta msza niedzielna raz na 6 tygodni, to za każdym razem było święto. To było coś niesamowitego. Nim zaczęliśmy, oczywiście spowiedź trwała godzinę albo dwie. Msza miała się zacząć o 9, zaczynała się o 11. Nikomu to absolutnie nie przeszkadzało. To, co było ważne, to, że mają doświadczenie wiary. Jest możliwość sakramentu pojednania, jest możliwość Eucharystii, a zdarzały się i chrzty, zdarzały się i małżeństwa, śluby. Więc no, był to czas, którym na pewno oni doświadczali obecności Jezusa Chrystusa dzięki kapłanowi. to nie jest chwalenie się, tylko ta świadomość, że może czasami łatwiej służyć mniejszemu kościołowi, ale kościołowi, który tego potrzebuje. A czasami, od kiedy pracuję tutaj w Polsce, mam wrażenie, że właśnie ten kapłanów jest dużo. Ostatni może taki przykład to w mojej diecezji, w której pracowałem, było nas 16 kapłanów, 5 parafii wielkości 1/10 Polski. A kiedy w zeszłym roku w Lublinie w parafii odprawialiśmy Wielki Czwartek, przy ołtarzu stało 14 kapłanów. I wtedy sobie pomyślałem, jakie to jest niesprawiedliwe.
Coś w tym jest. Ale żeby nie było tak cukierkowo, to powiedzmy też o tych trudnościach, które mają misjonarze wyjeżdżający do Afryki, bo na pewno były takie momenty, w których ojciec stwierdzał, że było bardzo trudno. Rzeczywiście w tym miejscu, do którego Pan Bóg posłał, nie jest tak anielsko.
Pewnie nie jest. Nie twierdzę. Ja może opowiem coś o klimacie, brat Kamil opowie coś o transporcie, jak to w Afryce może wyglądać różnie i ciekawie. Ja pracowałem osobiście 100 kilometrów, 120 kilometrów od Sahary, więc te temperatury są na pewno inne. W zimie, w grudniu, w nocy jest 17 stopni, w dzień jest 37 i to jest ta właśnie pora zimna, więc kiedy mówi się to w Polsce reagują zawsze wszyscy z uśmiechem. Ale kiedy jest pora gorąca, czyli kwiecień, maj u nas, to te temperatury dochodzą do 49-50 stopni w cieniu, a w nocy jest taki wiatr, jest bryza taka i temperatura spada do 44 i wszyscy są szczęśliwi, bo mówią, jak jest chłodno i przyjemnie. To są na pewno rzeczy trudne, ale do których można się przyzwyczaić. I właśnie w takich przypadkach jest świadomość tego, że to nie jest ważny prąd, nie jest ważne, czy mamy dostęp do internetu, czy nie, ale ważne jest to, żebyś posiadał wodę w tym momencie. I niestety w wielu naszych wioskach jest tak jeszcze, że ludzie nie mają wody. I bywa tak, że na terenie mojej parafii młode kobiety musiały iść 8-10 kilometrów, żeby tą wodę z rana przynieść. To nie są łatwe rzeczy. Tylko to, co może jest ciekawe, że ci ludzie, którzy mają dużo mniej niż my, którzy, no by byśmy powiedzieli, pokarani są przez los, przez Pana Boga, jak chcemy to, jak nazwijmy, oni są bardziej szczęśliwi niż my. Kiedy przychodzi się do kogoś, to zawsze znajdują dla ciebie czas, dają ci miskę wody, dają ci tą możliwość, abyś z nimi wspólnie przebywał, z nimi rozmawiał, abyś dzielił z nimi właśnie tą wodę. Trudności jest wiele. Konstrukcje, problem, bo nie ma wody, bo nie wiadomo, kiedy budować. Jak jest sezon deszczowy, to za dużo pada. Sezon deszczowy trwa 60 dni, skończył się, nie ma wody. Jak budować? Asfaltu nie ma, jak mówiłem, no ale to brat Kamil może nam opowie trochę o transporcie, jak to w Afryce wygląda różnie.
Tak, a propos transportu, właśnie tego asfaltu, w wielu miejscach brakuje tego asfaltu, a nawet jeżeli jest, to przychodzi pora deszczowa, wszystko zmywa. I wtedy mamy problem z dojechaniem. I kolejną rzeczą jest to, ciekawostką, że jeżeli misjonarz wyjeżdża do tej stacji misyjnej, to też trwa to wiele godzin i musi on posiadać, ojcowie jeżdżą co najmniej 3 kompletem zapasowych opon, ponieważ no, te opony psują się czasami w ciągu jednej godziny, potrafi 3 razy ojciec zmieniać. No ojciec Marcin opowiadał mi kiedyś, że no, chyba najszybciej to zmieniał oponę w 5 minut, bo już po jakimś czasie doszedł do takiej wprawy, że
może mi dokręcać.
Tak. Więc idzie mu to już jest dosyć szybko, ale początki na pewno są trudne z tą zmianą opon, do tego trzeba się przyzwyczaić. Kolejnym środkiem transportu takim, który używają lokalni ludzie, bardzo często to jest rower. Ale też nie, te rowery wyglądają, no szkoda, że nie możemy tutaj pokazać zdjęć, bo mamy takie dosyć ciekawe zdjęcia, gdzie ludzie na rower wkładają tyle rzeczy, że ledwo co tego człowieka widać za tego roweru. On po prostu go prowadzi, a cały rower jest obudowany tymi różnymi rzeczami, czy to jakieś cegły, czy jakieś banany, no w zależności co kto gdzie chce przetransportować, ale właśnie no, robił to po to, żeby no, 2 razy nie jeździć w jakimś upale i też tymi właśnie niezbyt dobrymi drogami. Bardzo ciekawym takim dla mnie środkiem transportu jest pociąg. No nie we wszystkich częściach Afryki mamy te pociągi, te tory, ale jeżeli jak już jest ten pociąg, to właśnie raz, że jest on załadowany ludźmi, a dwa, powinien wyjechać z danej stacji o konkretnej godzinie i powiedzmy, że to się dzieje, dojeżdża do kolejnej stacji, ludzie wysiadają, robią zakupy, rozchodzą się i teraz pociąg nie wiadomo kiedy ruszy dla Polaka, który jest przyzwyczajony, że o tej godzinie powinien odjechać, no ewentualnie z jakimś opóźnieniem. Tam ludzie po prostu się o to nie troszczą, czekają dotąd, aż wszyscy zrobią sobie zakupy, wsiadają i dopiero ten pociąg odjeżdża. Kolejną rzeczą, no, zero jakiejś klimatyzacji. Po prostu w pociągu jest, jeżeli nie jest to pierwsza klasa, no, to jest taki straszny ścisk. I ja na koniec swojego właśnie pierwszego roku formacji przygotowywałem prezentację o transporcie właśnie. I na końcu tej prezentacji powiedziałem takie zdanie, że właśnie jak będę w Afryce, to chciałbym zasmakować takiego transportu dzikiego, w sensie takiego pociągu, że nie wiem, co się dzieje tutaj, nie wiem, kiedy on ruszy, kiedy ja dotrę, ile godzin będę jechał. I muszę powiedzieć, że rozmawiamy o Afryce, która tam ma problemy z transportem, ale ja doświadczyłem tego, no nie wiem, jakieś 2 tygodnie chyba później, po tym jak jechałem w weekend, jakiś wolny weekend był długi i ja właśnie jechałem w Polsce takim pociągiem i też był tak załadowany ludźmi, wiadomo, takie były opóźnienia, że ja nie wiedziałem naprawdę kiedy dotrę i no i zasmakowałem tej takie afrykańskiej podróży, tak.
Małe przeniesienie. Mhm. Ale to nie są jedyne problemy, myślę, że bo do takich warunków, do tego, że trzeba zegarek trochę odłożyć na półkę, można się przyzwyczaić do tych wszystkich rzeczy, które są związane z codziennością. Ja myślę, że im dłużej człowiek przebywa w każdych warunkach, tym bardziej zaczyna w tym egzystować lepiej, ale porozmawiajmy też o tych trudnościach, które wynikają z relacji z tymi ludźmi, a może radościach, bo może tych radości jest więcej niż tych trudności w pracy misyjnej w takich miejscach.
Na pewno są i problemy, i radości. Myślę, że to, co jest ważne, to jest to, co powiedziałem wcześniej. Ci ludzie są naprawdę szczęśliwi. Są momenty, kiedy u odległości najbliższych 200 kilometrów nie ma żadnego szpitala. Jest ciężko chora kobieta, żona katechisty, trzeba ją przewieźć, robi się to w nocy. Po drodze, która nie ma asfaltu, ty nie wiesz, czy tam nie trafisz na jakiegoś wielbłąda albo słonia po drodze, no różnie bywa. Jak w królika trafisz, to jeszcze spokojnie, bo...
Wyjdziesz cało.
Tak. Ale to są rzeczy, które zdarzają się sporadycznie, tak jak u nas w życiu. No niecodziennie się transportuje chorych ludzi na sygnale do szpitala. Na pewno są trudności ze skolaryzacją, z wszelkiego rodzaju rzeczami związanych ze szkolnictwem, z edukacją i tak dalej, gdzie na przykład w niektórych częściach Afryki do dzisiaj dziewczyna, która skończyła gimnazjum, to jest dziewczyna naprawdę bardzo wyedukowana, gdzie rodzice, jeżeli muszą wybrać jedno dziecko do szkoły, to wybierają zawsze chłopaka, bo no to on jednak będzie tym, który będzie przynosił do domu. Są jeszcze sytuacje, na pewno takie, gdzie ogłasza się głód w danym kraju, bo nie było deszczu, bo nie wiadomo, co zrobić. I takimi krajami są właśnie te kraje, które znajdują się w tej strefie podsaharyjskiej. Niger, Centralna Afryka, Burkina Faso, Mali, Senegal i tak dalej. Na pewno są. Ale są też radości. I radości takiego misjonarza to jest to, że będąc w kraju u 97% muzułmańskim, ma 40 chrztów w niedzielę wielkanocną. No to jest coś pięknego. A ludzie tam do chrztu przygotowują się od 4 do 6 lat. To nie jest tak jak u nas, że do bierzmowania przygotowuje się młodzież o rok. Nie. Tam młodzież, która nie mogła być ochrzczona jako dziecko, bo w większości nie chrzcimy jednak jako dziecko ze względu na sytuację, która nas ogarnia i która jest naokoło nas, no to ci młodzi ludzie mają lat 8-9 i zaczynają przygotowywać się do chrztu. Robią to 5-6 lat, później jeszcze dodatkowy rok albo 2 lata katechezy, żeby przyjąć bierzmowanie. Ludzie dorośli, którzy poznali Jezusa Chrystusa później, no muszą tą 4-letnią katechezę przejść. I to są rzeczy, które są trudne na pewno dla nich, ale ta radość w tą noc, kiedy z soboty na niedzielę są chrzczeni i na następny dzień bierzmowani, to jest największa radość tak naprawdę. A właściwie tak, żeby powiedzieć, no, my misjonarze jesteśmy tam, bo chcemy tam być, jesteśmy tam szczęśliwi. Jakby któryś z nas tam nie chciał być, to wcale by się na to nie pisał. I to jest to przekonanie całe, że kiedy mówimy o misjach i o misjonarzach, to przypominam sobie jednego z misjonarzy, Kazimierza, na którego pogrzebie byłem w 2008 roku na Wybrzeży Kości Słoniowej. Młody człowiek, miał 48 lat i zrobił wszystko, mimo że już był na urlopie u siebie, żeby wrócić i żeby umrzeć na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Chciał umrzeć wśród tych ludzi, wśród których pracował. Ze swoich 48 lat 20 spędził na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej i tam chciał umrzeć. I to jest właśnie to, że nikt nas tam nie trzyma na siłę. My chcemy tam być i marzymy o tym, żeby wyjechać. Zresztą bracia klerycy też mogą to potwierdzić, bo jakby nie chcieli tego, to by z nami nie byli. Nikt nikogo na siłę nie trzyma. I to jest właśnie chyba szczęście tak naprawdę w tym wszystkim.
A dlaczego ojciec wybrał Zgromadzenie Misjonarzy Afryki? Przecież tyle zgromadzeń wyjeżdża jednak do Afryki.
Wiele z tych zgromadzeń jest takich, że rzeczywiście mają misję. Tylko u ojców kapucynów, u ojców franciszkanów, u ojców jezuitów, nie chcę wymieniać więcej, bo może kogoś zapomnę, jest tak, że możesz wyjechać, ale niekoniecznie. Bo może się zdarzyć, że twoi przełożeni ci powiedzą, że nie pojedziesz. Natomiast są zgromadzenia takie jak moje, jak Stowarzyszenie Misji Afrykańskich czy Kombonianie, gdzie tam jest pewność wyjazdu. I to właśnie to marzenie misyjne, które mieszka w każdym z nas, ono już w nas jest. I wtedy stajemy się tymi, którzy chcą doświadczać tego wysłania na misję. Ja nim byłem kapłanem na misjach, byłem klerykiem, bratem na misjach, więc doświadczałem przede wszystkim Afryki, a dopiero później doświadczyłem jako kapłan.
Tak, to jest właśnie bardzo dobre w naszym zgromadzeniu, że przed wyświęceniem, tą uroczystością, która będzie niebawem, to Mateusz Wężyk, który właśnie będzie wyświęcony na kapłana, na ojca, to właśnie był już w Afryce kilka dobrych lat, zapoznał się z tą kulturą, zweryfikował, czy naprawdę chce służyć tym ludziom w tym środowisku. I podobnie ja wiem, że po 2 latach swojej formacji w Polsce wyjeżdżam tam i tam się dopiero zacznie prawdziwa moja formacja. I to jest właśnie piękne, że to jest właśnie w ten sposób, a nie jak gdyby widzimy jakiegoś kota w worku, coś, gdzie będziemy gdzieś pracować, ale nie wiemy dokładnie z książek, tylko wiemy, jak to wygląda, czy z opowieści.
Ta decyzja jest bardziej świadoma też, tak, i bardziej poparta doświadczeniem. To na pewno jest plusem przy wyborze. Ostatecznym, przy powiedzeniu ostatecznym tak, to na pewno plus. Myślę, że trochę zareklamowaliśmy jednak Zgromadzenie Misjonarzy Afryki. Ojcowie biali, piękne stroje też. Będą mogli Państwo zobaczyć w portalu Podlasie 24. Zapraszamy na uroczystości do Wandowa, na uroczystości tak wyświęcenia brata z naszej diecezji.
Tak jest, zapraszamy na święcenia kapłańskie, które odbędą się właśnie tak nietypowo w Wandowie już 1 października i cieszymy się, że to jest akurat 1 październik, bo jest święta Tereska, patronka misji, więc nie może być inaczej. Miesiąc misyjny się zaczyna i Kościół zawsze na październik zwraca się tak bardziej w stronę misji i ta parafia w Wandowie, która oddaje swojego syna, aby służył misjom, aby mógł teraz służyć jako kapłan w kraju, do którego zostanie posłany.
To jeszcze na zakończenie. Ojcze, jak można wesprzeć was w tym zgromadzeniu, w waszej pracy? My świeccy, mam na myśli.
Pierwsza i najważniejsza pomoc, jaka jest, to jest modlitwa. I każdy misjonarz, każdy z nas ma za sobą taką małą armię modlących się. Jeżeli ludzie z diecezji siedleckiej będą się modlić za Mateusza Wężyka, to on będzie to czuł i dzięki tej modlitwie będzie się stawał coraz lepszym człowiekiem i coraz lepszym misjonarzem. Oczywiście jest możliwość wsparcia nas finansowo na konkretne projekty, czy nawet z prośbą, żeby pomóc konkretnemu misjonarzowi. Zapraszamy również na naszą stronę misjonarzeafryki.org, ale z tego, co naprawdę kiedyś w niebie nas będą rozliczać, to jest właśnie modlitwa i O to bardzo, bardzo prosimy w tym czasie święceń i później również dla naszego ojca Mateusza, aby mógł służyć tym kraju, w którym zostanie posłany, a na pewno wszystkie inne formy pomocy będą mile widziane.
Mam nadzieję, że to nie jedyne spotkanie ze Zgromadzeniem Misjonarzy Afryki. Zachęcamy serdecznie do przyjrzenia się też zgromadzeniu na wspomnianej stronie. Zachęcamy do wszystkich młodych ludzi, którzy czują, że może właśnie to jest ich powołanie, praca na misjach. Być może Zgromadzenie Misjonarzy Afryki będzie tym miejscem, którym będą mogli spełniać się jako ludzie. No i przede wszystkim nieść Pana Boga innym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ojciec Marcin Zaguła i kleryk Kamil Tomasiak ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, prosto z Lublina w naszym studio. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci.